Nawet nie wiedziałem, że ta ostatnia pieśń, którą żeśmy śpiewali, tak doskonale też pasuje do tego, czym chcę się dzielić. Jak my teraz mówimy w takim nowoczesnym języku, jest kompatybilna z tym, z czym chcę się dzisiaj dzielić. A dzisiaj chciałbym się podzielić z wami pewnymi myślami o zaufaniu do Boga. Śpiewaliśmy zawsze ufam Ci, a ja bym chciał, żeby zawsze tak było, że zawsze ufam Bogu. Ale wiemy z naszego życia, z doświadczenia, przynajmniej ja wiem, że nie zawsze tak jest, prawda? Różnie to bywa, dlatego zastanówmy się dzisiaj nad taką rzeczą, dlaczego warto ufać Bogu. I pewnie z dziesiątek, setek rzeczy, które moglibyśmy wymienić, dlaczego warto ufać Bogu, ja zaledwie powiem o dwóch rzeczach. Ale do tego dojdziemy. Dawid, psalmista Dawid, psalm 11 zaczyna takim właśnie wspaniałym wyznaniem. I w pierwszym wersecie zaraz psalmu 11 czytamy: zaufałem Panu, jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry. I tutaj widzę, że w sercu Dawida, w jego umyśle, w jego życiu nastąpiła jakaś niezwykła zmiana, jakiś niezwykły przełom, bo dokonało się w jego życiu coś, co może na taką skalę jeszcze w jego życiu się nie dokonało. Postanowił w jakiś taki niezwykły, może nawet ponadnaturalny sposób zaufać Bogu, a to przełożyło się na to, że on powiedział, że on nie będzie uciekał, nie będzie się chował, nie będzie gdzieś wiał i stawał gdzieś w cieniu jakichś murów czy drzew, nie będzie uciekał przed ludźmi, dlatego że zaufał Bogu. I później tam czytamy, że bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. I zawsze wokół siebie znajdziemy ludzi, którzy będą dla nas zagrożeniem. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Czasami jesteśmy tego świadomi, że oto są ludzie, którzy może na nas się czają, oto są ludzie, którzy są dla nas zagrożeniem. Czasami o tym powiemy. Ale w tym wszystkim jest coś niezwykłego. Coś, co sprawia, że jesteśmy bezpieczni. Coś, co śpiewaliśmy, że właśnie Bóg jest tym naszym schronieniem. I możemy czuć się bezpieczni. Amen? I wierzę, że jeśli Bóg jest naszym schronieniem, jeśli Bóg jest, jak wyrażane to jest w innych psalmach, taką ucieczką naszą, to możemy czuć się bezpieczni. Jeśli moje serce, jeśli ja i ty zaufamy Bogu, nasze życie już nie będzie takie same. W naszym życiu dużo się zmieni. Nasze drogi będą wyglądać zupełnie inaczej. Może trochę dziwnie dla ludzi, którzy nas otaczają, ale jedno jest pewne, pośród niebezpieczeństwa, pośród zagrożeń będziemy bezpieczni. Co nie świadczy o tym, że nie przypłacimy to, czymś bolesnym. Ale tak czy owak, w Bożym cieniu, w Bożych rękach, w Bożej obecności człowiek jest obecny, jest bezpieczny, jest bezpieczny. I jak jest z nami? Czy zastanawiamy się czasami nad tym, właśnie naszym zaufaniem do Boga, jak ono wygląda? Wiecie, ktoś powiedział, pewien kaznodzieja powiedział, że są dwa rodzaje wiary. Jedna wiara mówi jeśli, a drugi rodzaj wiary mówi pomimo. I jeden rodzaj wiary mówi tak, jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli wszystko mi się fajnie poukłada, jeśli nic złego się w moim życiu nie wydarzy, jeśli wszystko będzie szło po mojej myśli, to ja wierzę. To ja będę wierzył, to moje serce będzie się skłaniało w stronę Boga. I to jest taki rodzaj wiary jeśli. Słyszałem o ludziach, którzy na przykład zaczerpnęli z Bożego Słowa i kierują swoje decyzje, to co chcą przedsięwziąć, czy nawet swoje zaufanie tak zwanym rozkładaniem runa. Tak? I może my czasami też tak robimy, ale ja nie chciałbym, żeby ktoś to traktował jako zasadę. Rozkładanie runa było użyte w konkretnym przypadku, w konkretnym celu i do konkretnego człowieka. Bóg czasami może w ten sposób do nas przemówić raz, ale nie czyńmy z tego zasady. Dlaczego? Bo nasza wiara będzie rodzaju jeśli. Jeśli będzie tak, to ja zrobię tak. I to może być dla nas troszeczkę takie niebezpieczne. Ale drugi rodzaj wiary mówi pomimo. Pomimo, że chorują mi dzieci, pomimo, że nie czuję się najlepiej, pomimo, że straciłem pracę, pomimo tego, że nie wiem, jak będę żył do ostatniego, pomimo, że mam bliskich w szpitalu, pomimo, że moje dzieci są dzisiaj może daleko od Boga, ja ufam mojemu Panu. Pomimo niesprzyjających okoliczności, pomimo sztormów i burz w moim życiu, ja dalej ufam Bogu. I to jest wiara, moi drodzy, która przekłada się na zaufanie. I o takim zaufaniu dzisiaj chcę mówić, takiego rodzaju wierze. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili. My, chrześcijanie, na przykład, kiedy coś przeżyliśmy z Bogiem, kiedy ufamy Bogu, kiedy naprawdę nasze serce jest blisko Boga, kiedy narodziliśmy się na nowo, jak mówi Biblia, i kiedy mówimy innym ludziom, żeby na przykład w jakiejś życiowej okoliczności, w jakiejś życiowej sytuacji zaufali Panu Bogu, to tak jakby niektórzy patrzą na nas, wiecie, z wielkimi oczami, albo im się kącik ust dźwiga lekko do góry i nie wiedzą w ogóle, o czym my mówimy. I próbują nam wytłumaczyć, że przecież tu chodzi o jego życie. My też mamy na myśli życie takiego człowieka. Ale wiecie, wielu ludzi nie rozumie, co to znaczy zaufać Bogu. Dlaczego? Dlatego, że nic z nim nie przeżyli. Ja nie chciałbym się też oczywiście odwoływać tylko do naszych jakichś subiektywnych przeżyć. Choć to jest również pewne potwierdzenie. Moje świadectwo mojego życia jest pewnym takim potwierdzeniem dla mnie, że warto zaufać Bogu. Ja pamiętam, kiedy nawróciłem się, kiedy Bóg przyszedł do mojego życia, i kiedy widziałem, jak ono się zmienia, proporcjonalnie do tego nabierałem zaufania do Boga. Ale czasami, wiecie, kiedy życie się zaczyna układać, proporcjonalnie to zaufanie również możemy tracić. I bądźmy tutaj też tacy bardzo wrażliwi na tym punkcie. Kiedyś spotkałem swojego kolegę, którego przez długie, długie lata nie widziałem i wiecie, kiedy go zobaczyłem, ja domyśliłem się, po prostu to było widać po jego postawie, to było widać po jego minie, po jakiejś zatroskanej twarzy, po puchniętych oczach, że coś w jego życiu no, nie wygląda najlepiej, że chyba do szczęśliwych nie należy. I kiedy podszedłem do niego, kiedy zacząłem z nim rozmawiać, to po prostu zapytałem go, czy może no, nie przechodzi jakiś kryzys. I on wtedy powiedział, że tak, że przechodzi kryzys małżeński. Do pewnego momentu w jego małżeństwie wyglądało dobrze, wszystko się układało, ale teraz wychodzi na to, że żona wzięła dziecko, spakowała manatki i po prostu go zostawiła. I to nie jest człowiek, który pije, ja go znam, to nie jest jakiś alkoholik, awanturnik. Wcale, wiecie, nie trzeba pić, nie trzeba, nie wiem, się awanturować, żeby rodzinę stracić. I kiedy próbowałem z nim właśnie wejść na te tory i kiedy próbowałem mu powiedzieć, żeby zaufał Jezusowi, żeby przyszedł do Niego, on jakby nagle oddzielił, wiecie, swoje życie, swoje problemy od wiary, od jakiejś formy religijności. Ja mówię, żeby zaufał Jezusowi, a on mówi, że on chodzi do kościoła. że on chodzi do kościoła, że on jest w takiej, takiego i takiego wyznania i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, chłopie, ja ci nie mówię o kościele, ja ci mówię o Jezusie. A po drugie, to Bóg jest zainteresowany właśnie twoimi również życiowymi problemami. Przede wszystkim Bóg jest zainteresowany tym, abyśmy mogli żyć wiecznie. Jezus przyszedł tutaj na ziemię przede wszystkim po to, aby nas zbawić. Przede wszystkim po to, aby zapewnić nam przyszłość. Przede wszystkim po to, abyśmy czuli się bezpiecznie, abyśmy mieli to schronienie i żyli wiecznie razem z Nim. Natomiast Boży wpływ na nasze życie, wiecie, tak czasami echem się odbija, że ono diametralnie potrafi się również zmieniać. I dzisiaj ludzie większą ufność, nie wiem, pokładają w pieniądzach, w innych ludziach, w zabobonach, w horoskopach niż w Panu Bogu. Kiedyś rozmawiałem z sąsiadem i przez bramę i kiedy on się zbliżał do bramy, ja mu podałem rękę przez bramę, a on mi nie chciał podać ręki przez bramę. Ja musiałem bramę otworzyć, wyjść poza bramę i dopiero mu podać rękę. Chwilę potem mi się zwierzył, że nie przechodzi pod podwójnym słupem. I ja byłem zszokowany. Ja mówię, no chłopie, tobie słup dyktuje, jak masz chodzić. Czy to dla ciebie jest jakiś drogowskaz życiowy? Ale wiecie, ten człowiek szczerze wierzył, że jeżeli przejdzie pod podwójnym słupem, to stanie mu się nieszczęście. Wiecie, co sobie wtedy pomyślałem? Lepiej niech on omija te podwójne słupy, bo mu się jeszcze stanie według jego wiary. Ale ludzie wierzą, wiecie, w takie rzeczy, gdzieś w jakieś koty, w jakieś liczby, które są tylko liczbami, że dzisiaj jest parzysty albo nieparzysty, że dzisiaj jest, nie wiem, 13 czy, albo nie. Ja mówię, ja jestem 13 urodzony i ja uważam się za szczęśliwca. Nie ma, wiecie, żadnych pechowych numerów. To tylko człowiek sobie takie rzeczy wmawia. Ale ludzie w to wierzą. Ludzie potrzebują się czegoś uchwycić. Czytają horoskopy, a później im się dzieje według ich wiary i oni w to wierzą. I to jest dla nich pewien wyznacznik. I prawdopodobnie, gdybym powiedział, nie wiem, mojemu koledze, któremu posypała się rodzina, żeby ćwiczył jogę i żeby omijał podwójne słupy, no to może by mi nawet podziękował za receptę. Ale kiedy mu powiedziałem o żywym Bogu, który może zmienić jego życie, oczywiście nie chciałem mu obiecywać, że rodzina do niego wróci. Bo ja nie wiem, czy by wróciła. Ale na pewno jego stan serca, jego stan życia by się zmienił. Czasami obiecujemy ludziom coś na wyrost. Komuś się posypie rodzina, a ktoś powie zaufaj Bogu, to rodzina wróci. I kiedy on nie wraca, człowiek jest rozczarowany Bogiem. Też starajmy się być mądrzy w tym, co mówimy. Ale na pewno, kiedy człowiek zaufa Bogu i Bóg stanie się jego schronieniem, to na pewno życie takiego człowieka ulegnie zmianie. I pomimo jakichś niesprzyjających okoliczności, on będzie miał pokój w swoim sercu, dlatego że w ponadnaturalny sposób ufa swojemu Bogu. I życie już, wiecie, nie jest takie same. I człowiek nie musi już patrzeć na kartki kalendarza. Człowiek nie musi zaglądać już do senników, do horoskopów. Człowiek nie musi, wiecie, bać się czarnych kotów na drodze. Bo zaufał Bogu i nie będzie uciekał. Moje pytanie, czy powinniśmy się dziwić ludziom, którzy nic z Bogiem, powiedzmy, nie przeżyli, takiej właśnie reakcji. I dla których życie to coś innego, problemy życiowe to coś innego, a chodzenie do kościoła od czasu do czasu to zupełnie coś innego. Nie wspomnę o jakichś głębszych praktykach religijnych. Którzy jakoś nie potrafią połączyć tych dwóch rzeczy razem. W kościele, wiecie, w takim kościele ewangelicznym, chcę wam powiedzieć, że z tym samym się zmagamy, tylko że na innym poziomie. Są sfery naszego życia, naszego zaufania, gdzie trudno nam jest połączyć zaufanie do Boga z życiem codziennym. Są takie sfery. Zaufaliśmy Bogu w sprawie najważniejszej, w sprawie kluczowej, w sprawie nadrzędnej. Zaufaliśmy Bogu w sprawie naszej wieczności. A nie potrafimy zaufać Mu w dużo, dużo mniejszych rzeczach. Nie wiem, na przykład w sferze finansów. Nie potrafimy ufać Bogu. Nie potrafimy ufać Bogu w naszych dziesięcinach. Ufamy Mu w sprawie naszej wieczności, ale nie potrafimy jakoś już zaufać w sprawie naszej ekonomii. Mówiąc, tym to ja się sam zajmę osobiście. Nie wiem, czy nie jest to dziwne, że ufamy Bogu w sprawie wieczności, a nie chcemy się z Nim dzielić tym, co w wieczności nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, to tak, jakbym zaufał lekarzowi, powierzając mu swoje życie, godząc się na operację na otwartym sercu, a nie zaufał mu później, kiedy mi wypisuje receptę i przepisuje jakieś lekarstwo, które mnie ma później to chore serce wzmocnić. Czy ufamy Bogu w sferze zawodowej? Może zarabiając, słuchajcie, nawet mniej, ale uczciwie, niż więcej nieuczciwie. Czy ufamy Mu wtedy, kiedy wydaje się, że bez łapówy nic nie załatwimy? Czy również mamy, wiecie, no takie zaufanie wtedy do Boga? Dzisiaj tak świat funkcjonuje, wiecie? Nawet było, słyszałem taki, nie wiem, czy to żart, czy dowcip, ale pytają się lekarza, do której, panie doktorze, pan przyjmuje? A lekarz mówi, dzisiaj do prawej. I wiecie, i ludzie są do tego przyzwyczajeni. Ludzie sami nauczyli tego, że należy coś dać. I później, kiedy stajemy w sytuacji, że mamy coś do załatwienia, trudno jest zaufać Bogu. Trudno jest powiedzieć, a ja dzisiaj stanę taki, jaki jestem, ponieważ nie ufam temu, co mam w kieszeni, ale ufam Bogu, któremu zawierzyłem. Czy ufamy Bogu wtedy, kiedy wszyscy ci podpowiadają, żebyś skłamał, bo inaczej nic nie załatwisz? Czy potrafimy w tej sytuacji też, wiecie, zaufać? I często chcę wam powiedzieć, my jako ludzie wierzący balansujemy na krawędzi. Mówiąc takie, wiecie, półprawdy, albo jak to dzisiaj się mówi współczesnym językiem, ściemniamy po prostu. Bo brak nam odwagi, żeby zaufać Bogu i zdecydowanie opowiedzieć się po stronie prawdy. I dzisiaj chcę, żebyśmy się zastanowili, dlaczego warto ufać Bogu w naszym życiu. I jeden z tych dwóch rzeczy, o których chcę powiedzieć, ten jeden z dwóch punktów, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, brzmi w ten sposób. Bogu warto jest zaufać, ponieważ On ma odpowiedź dla twojego życia. Jeśli nie znalazłeś do tej pory odpowiedzi dla swojego życia, dla jakiejś dziedziny, dla jakiejś płaszczyzny swojego życia, to chcę ci powiedzieć, Bóg ma odpowiedź na potrzeby twojego życia. Bóg ma odpowiedź na najgłębsze pokłady, które gdzieś w tobie drzemią, o których może nawet boisz się mówić, o których może nawet wstydzić się mówić, ale Bóg ma odpowiedź. I Bóg Wszechmogący ma odpowiedź na każde pytanie dotyczące mojego życia. Bóg nie zawsze nam wszystko od razu powie. Wiecie, do pewnych rzeczy trzeba takiego procesu, trzeba nawet lat dojrzewania, żeby uzyskać takie, wiecie, Boże odpowiedzi na nasze potrzeby, na nasze problemy, z którymi nieraz całymi latami właśnie się zmagamy. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg ma odpowiedź. I nieraz słyszałem z kazalnic gdzie było głoszone, że ludzie na swoich bliskich nieraz całe lata czekali, nieraz nawet i dziesiątki lat, żeby ktoś się nawrócił, żeby ktoś przyszedł do Boga. I Bóg ma odpowiedź. Nieraz długo musimy czekać. Fajnie, jak dzisiaj się modlimy, a jutro jest odpowiedź. I chcę wam powiedzieć, takie odpowiedzi również Pan Bóg ma dla nas. Odpowiedzi na takie nasze potrzeby. Że dzisiaj się pomodlimy, nawet dzisiaj może przyjść odpowiedź. Ale jeśli nie przyjdzie dzisiaj, jeśli nie przyjdzie jutro, jeśli nie przyjdzie za miesiąc, za dwa lata, nie znaczy, że w ogóle nie przyjdzie. Czasami nasze zaufanie Bogu jest poddawanie próbie czasu, moi drodzy. I chcę wam powiedzieć, wielu wysiada z tego pociągu. Wielu przychodzi i jedzie razem z nami. I jakby mogli, to by mieli chorągiewkę z napisem ja ufam Bogu, czy nawet to, cośmy śpiewali, ja zawsze ufam Bogu, ale z czasem, wiecie, kiedy to zaufanie Bogu jest poddane próbie czasu, niektórzy wysiadają. Powiem, ja już nie jadę w tą stronę. A więc ufaj Bogu w każdym czasie. O tym również pisze psalmista Dawid. Będę ufał Bogu w każdym czasie. W każdym czasie. Będę ufał Mu dzisiaj i będę Mu ufał za 5 lat. Bez względu na to, jak potoczy się moje życie. On jest twórcą życia i tylko On wie, jak naprawić to, co ja zepsułem. On wie, jak je poskładać. On wie, jak je odbudować. I Bóg widzi to, czego ja nie widzę i zna to, czego ja nie znam. Chcę wam powiedzieć, Boże Słowo, Pismo Święte ma niezwykłe odpowiedzi dla ludzkiego życia. Ja pamiętam, wiecie, dla mnie było pewnym odkryciem, kiedy czytałem, kiedy się nawróciłem i zacząłem czytać Boże Słowo, zacząłem czytać przypowieści Salomona. I tam przeczytałem, nie raz, nie dwa, tam bodajże 3 czy nawet 4 razy jest powiedziane, żeby nie dawać poręki. Żeby nie ręczyć za bliźniego swego. I kiedy ja się nawróciłem, to był czas taki, wiecie, kredytów z żyrantami. Banki udzielały kredytów. Ale potrzebny, nieraz był potrzebny autobus żyrantów do tego. Ale wiecie, kiedy ja przeczytałem to słowo, żeby nie dawać nikomu poręki, ja sobie to tak wziąłem do serca, że jestem wierny temu słowu do dzisiaj. A to sprawia, że do dzisiaj nie mam kłopotu i nie muszę za nikogo spłacać kredytu. Ludzie w kościele, słuchajcie, którzy wtedy w tym czasie byli, próbowali jakoś to sobie tłumaczyć. Ja mówię, słuchajcie, dla mnie sprawa jest jasna. I ludzie, którzy żyrowali, ja nie mówię, że w każdym wypadku, ale znam osobiście takich ludzi, którzy jako wierzący przekroczyli, przestąpili to przykazanie, to zalecenie i spłacali czyjeś kredyty. I do mnie przychodzili również ludzie. Prosili o to. Przyjaciele, bracia. Ja mówię, nie, dlatego, że tak pisze w Bożym Słowie. I ja nie wiem, co to znaczy spłacać za kogoś kredyt. I wiecie, kiedy Biblia mówi, żeby w obcym jarzmie nie chodzić z niewierzącymi, dla mnie jest to sygnał, nie ma spółek z ludźmi, którzy nie ufają Bogu. Nie ma dla mnie spółek, wiecie, wchodzenie w jakieś właśnie spółki i próbowanie czegoś razem, bo Biblia mówi, nie będziesz chodził w obcym jarzmie z niewierzącym. Kiedy Biblia mówi, żeby nie przykładać ręki do czyjegoś grzechu, żeby nie brać w tym udziału, to zaufajmy temu słowu, bo to jest dla naszego dobra. Nie patrz na to, że się ktoś obrazi, że twój przyjaciel się obrazi. Nie patrz na to, że ktoś będzie, nie wiem, cię obgadywał. Ale zaufaj Bogu, bo to wyjdzie na twoje zdrowie, to wyjdzie tobie na dobre. I właśnie w przypowieściach, w 16 rozdziale, czytamy, Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Zobaczcie, jaka cudowna obietnica, jakie wspaniałe słowo dla nas, ludzi wierzących. Kto by nie chciał z nas, żeby, nie wiem, ziściły się nasze zamysły? Kto by nie chciał, żeby nam się poszczęściło? Biblia daje receptę. Zaufaj Bogu. Zaufaj Bogu, a będziesz szczęśliwy. I Bóg mówi, ja mam to, czego wy potrzebujecie. U Niego jest odpowiedź na moje najgłębsze potrzeby. I wiecie, kiedy na czymś nam bardzo zależy, albo kiedy zderzymy się z jakimś problemem, to na wszystkie sposoby rozmyślamy, jak to ugryźć. Zgadza się? Nieraz potrafimy nie spać w nocy, nieraz potrafimy się wcześniej rano obudzić, nieraz powinniśmy być skupieni zupełnie na czym innym, a myślimy tylko o jednym. Jak to rozgryźć? Chodzimy i rozmyślamy, kiedy coś uderzy w nasze życie, kiedy nad czymś rozmyślamy, kiedy, nie wiem, może nawet jakaś zmiana szykuje się w naszym życiu. My chodzimy, my to rozmyślamy o tym, rozgryzamy to. Inni mogą nie mieć odpowiedzi, bracie i siostro, ale Bóg ma najwłaściwszą i najlepszą odpowiedź. I chcę ci powiedzieć, że ta odpowiedź języka, o której tu czytamy w Słowie Bożym, my rozmyślamy, tak? Ale czytamy, że od Pana pochodzi odpowiedź języka. I wiecie, co to jest? To nic innego jak Słowo Boże. To przez Słowo Boże przychodzi odpowiedź na nasze rozmyślania. I myślę, że wielu z was tego doświadczyło. Kiedy coś nosicie w swoim sercu, kiedy słuchacie kazań, kiedy słuchacie nauczania, kiedy czytacie swoje Biblię, nagle przychodzi olśnienie. Nagle przychodzi odpowiedź, nad którą, której tak bardzo potrzebowałem, bo od dłuższego czasu o tym rozmyślam. I odpowiedź języka pochodząca od Pana to Słowo Boże. I jeśli to, co wypowie język, jest od Pana, to jest odpowiedź dla ciebie. Jeśli to, co wypowie język kaznodziei, jeśli to, co wypowie język nauczyciela Bożego Słowa, jeśli to, co wypowie język kogoś nawet czytającego Słowo Boże, jest od Pana, to jest odpowiedź dla ciebie. I myślę, że wielokrotnie tego już doświadczaliśmy. Bóg ma wgląd w świat, w którym my nie widzimy. I drogi, które obieramy, mogą wydawać się tymi najlepszymi, tymi właściwymi, ale Bóg widzi to, co my nie widzimy i On wie tego, czego my nie wiemy. I tak naprawdę każda droga bez Niego, choć wydaje się właściwa, niekoniecznie może kończyć się we właściwym miejscu. Dalej czytamy, powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Bóg mówi, zaufaj mi, dlatego że ja mam dla ciebie odpowiedź. Ja mam to, czego ty potrzebujesz. Ja mam tą wodę życia, której tak bardzo pragniesz. Nie szukaj substytutów, nie szukaj, nie wiem, może jakichś łatwych, tanich rozwiązań. Po prostu zaufaj Bogu, ponieważ u Niego jest to, czego ty potrzebujesz. Kiedy po, nie wiem, pewnym przemówieniu Pana Jezusa wielu uczniów postało zrezygnować, postało odejść, postanowiło, że już więcej Mu nie będzie ufać, Jezus zwrócił się do 12 uczniów swoich, do apostołów z pytaniem, czy i wy chcecie odejść? Pamiętacie, co mu Szymon powiedział? Panie, a gdzie my pójdziemy? Panie, a do kogo my pójdziemy? Oni się nie zrazili tym, co Jezus powiedział, tak jak reszta tych tłumów. Bo oni wiedzieli, że Jezus ma odpowiedź dla ich życia. Odpowiedź, która ich skłoniła do tego, żeby porzucić swoje zawody, żeby wyjść ze swoich domów, żeby może, nie wiem, poróżnić się nawet i z rodziną, ale oni wiedzieli, że Jezus ma odpowiedź dla ich życia. Dużo cenniejszą niż te ryby, które łowili. Ty masz odpowiedź na najgłębsze nasze potrzeby. Ty masz słowa, które darzą życiem. I druga rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Pierwsza to było warto ufać Bogu, dlatego że On ma odpowiedź dla naszego życia. A druga rzecz, warto jest ufać Bogu, ponieważ On nie kłamie. Jeżeli Bóg mówi przez swoje słowo, to wiedz jedno, bracie i siostro, Bóg nie kłamie. Bogu warto ufać, ponieważ Bóg mówi prawdę. Bóg nas nie oszuka, Bóg nie jest manipulantem. Bóg ma słowa prawdy dla mnie i dla ciebie. W psalmie 119, 151 czytamy: bliski jesteś, Panie, a wszystkie Twe przykazania są prawdą. Jan 17, 17, poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Powiedzcie, czy chcielibyście, żeby leczył Was lekarz, który Was notorycznie oszukuje? Czy chodzilibyście do takiego lekarza, który by kłamał na temat Waszego stanu zdrowia? Czy chcielibyście chodzić do kościoła, gdzie głosi się fałszywą Ewangelię, gdzie manipuluje się ludźmi? Czy chcielibyście, nie wiem, mieć współmałżonka, który Was kłamie, który Was oszukuje, który nie mówi Wam prawdy, który przynosi połowę wypłaty i mówi, że tylko tyle dostał, podczas gdy prawda jest zupełnie inna? Czy chcemy być oszukiwani? No oczywiście, że nie. I chcę Ci powiedzieć, Bóg nie oszukuje ludzi. Bóg mówi prawdę, dlatego warto Mu zaufać, ponieważ Bóg ma słowa prawdy dla Twojego życia. Ma nie tylko odpowiedź na potrzebę Twojego życia, ale ta odpowiedź jest prawdziwa. Ta odpowiedź jest trafiona w 100%. Wiecie, przez całe lata żyłem w kłamstwie, zresztą nie tylko ja, które zostały notabene zaczerpnięte czy czerpane z podręczników szkolnych. I całe lata wierzyłem w to, że jestem jakimś produktem ewolucji, że moi przodkowie byli małpami. I przez całe lata, wiecie, człowiek żył w takiej schizmie trochę. I nie wiem, czy waszego życia akurat to też dotykało tak mocno, ale mojego życia to dotykało. Ja nie wiedziałem tak naprawdę, jaką mam tożsamość. Czy jestem po prostu tylko jakimś rozwiniętym zwierzęciem? Czy jestem naprawdę jakąś istotą niezwykłą, stworzoną, kochaną? I mówi o tym, żebyśmy uniknęli pewnego rodzaju też rozdwojenia, żeby uczyć również i może nawet nasze dzieci takiego rozdwojenia. W tygodniu, w szkole, w mediach, na ulicy. Mówią ci, że byłeś amebą, później małpą, teraz jesteś człowiekiem, a strach pomyśleć, kim będziesz w przyszłości. Albo twoi potomkowie. W niedzielę idziesz do kościoła, a tam ci mówią zupełnie coś innego. Zobaczcie, że to jest zupełnie jakby przeciwstawne temu. I mówią, że jesteś stworzeniem Bożym, że Bóg cię stworzył w jednym dniu, że Bóg cię nie stwarzał miliardy lat, czy nawet nie Bóg, tylko przypadek. Ale Bóg cię stworzył w jednym dniu. Biblia mówi, że jesteśmy koroną Jego stworzenia. I tutaj dochodzi do takiego troszeczkę rozdwojenia, do utraty takiej może nawet i tożsamości, kim jestem. I wiecie, i całe lata ludzie, pokolenia, wiecie, całe narody żyją w takim kłamstwie. I chciałbym tak może króciutko przyjrzeć się niektórym koncepcjom. Wiecie, główne twierdzenie ewolucji jest takie, że materia żywa powstała z materii nieożywionej. Jest tylko jeden problem. Udowodniono, że to jest kłamstwo. Udowodniono, że to jest nieprawda. Komórka żywa może powstać tylko z innej komórki żywej. I pewien ewolucjonista Martin Moe przyznał, stulecie sensacyjnych odkryć w naukach biologicznych nauczyło nas, że życie może powstać jedynie z życia. I wiecie, współczesna technika i odkrycia wprawiają ewolucjonistów w coraz większe zakłopotanie. Innym takim popularnym dość twierdzeniem nauki ewolucji są formy przejściowe, że jeden gatunek zmienia się w drugi gatunek. Ewolucja istnieje, ale w obrębie tylko jednego gatunku. I to są, zachodzą pewne zmiany w obrębie jednego gatunku. Natomiast coś takiego, jak wiecie, z gatunku w gatunek, nie istnieje. Nie znaleziono, nie udowodniono. Na całym globie nie odnaleziono żadnych form przejściowych. Żadnego z gatunków, a tak naprawdę powinno ich być miliony. I wiecie, i sam twórca, i później obrońca tej teorii, Darwin, przyznał i uznał nawet brak dowodów na istnienie form przejściowych w postaci skamielin, uznał za jeden z największych mankamentów swojej teorii. Ale był święcie przekonany, że współczesne osiągnięcia techniki sprawią, że te wszystkie skamieliny zostaną wydobyte i dzisiejsza paleontologia i geologia miały to udowodnić. Niestety nie udowadniają tego. Komu damy wiarę? Czy zaufamy Bogu, który mówi prawdę? Czy zaufamy ludziom, którzy, wiecie, co odkrycie zmieniają swoje teorie? Ja nie jestem wrogiem nauki. Proszę, nie zrozumcie mnie to źle. Nie jestem wrogiem nauki. Ale chcę, żebyśmy naprawdę tak mocno zastanowili się, gdzie osadzić nasze zaufanie. Gdzie tak mocno gdzieś zakotwiczyć się w naszym życiu. Jeśli to zrobimy w stosunku do Boga, wygramy. Jeśli będziemy próbować gdzieś uciekać w stronę właśnie jakichś teorii, które dzisiaj są brane jako pewnik, a za jedną dekadę już nie są takie pewne, to i nasze życie tak będzie wyglądać. Dzisiaj nam się wydaje, że pewne, a za chwilę będzie się wydawać, że jest niepewne. Wiecie, ewolucja wyklucza istnienie Boga, a przynajmniej takiego Boga, w jakiego wielu z nas wierzy. I ewolucja, wiecie, eliminuje słabe jednostki, tak? A wiecie, co jest fascynujące? Że Jezus takie jednostki szuka i zbawia. Ewolucja by cię dawno wyeliminowała. Postawiłaby nad tobą krzyżyk. Jesteś tylko daną statystyczną. I niczym więcej. Ale Bóg takie słabe jednostki właśnie szuka, aby je zbawić. On szuka, aby je wzmocnić. On szuka, aby je podnieść, aby je wesprzeć. Aby roztoczyć przed tobą nową perspektywę, nowe życie, nową nadzieję. I Bóg chce ci powiedzieć prawdę o sobie. Bóg chce ci powiedzieć, kim jest. I w Słowie odnajdujemy prawdę o Bogu. W Słowie Bożym odnajdujemy prawdę o Bogu. Kim Bóg jest? Nie jest wymysłem ludzi. Nie jest jakąś, wiecie, materią bliżej nieokreśloną. Jest osobą, która ten świat podtrzymuje mocą swego słowa, jak mówi Biblia. Kiedyś w Londynie miała miejsce kampania ateistów i była ona po części sponsorowana przez chyba najsłynniejszego ateistę naszych współczesnych czasów, autora książki Bóg urojony, Richarda Dawkinsa. I miała ona polegać na tym, że na autobusach komunikacji miejskiej miały zostać wywieszone ogromne plakaty z napisem Bóg nie istnieje. Wiecie, ale Słowo Boże ma odpowiedź. Słowo Boże ma odpowiedź na tego typu zjawiska. W psalmie 14, w pierwszym wersecie, czytamy: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. I inny przekład mówi w ten sposób: mówił szalony w sercu swoim, nie ma Boga. Szalony mówił. To jest szaleństwo, wiecie. Patrzeć na świat, który nas otacza. To jest szaleństwo patrzeć na ludzi i wypierać coś, co jest, bym powiedział, bardzo oczywiste. Choć możemy mieć różne wyobrażenie Pana Boga. Różnie nam przekazywane z pokolenia w pokolenie. Ale jedynie szaleniec może powiedzieć: nie ma Boga, a to wszystko to przypadek. A ja jestem tylko daną statystyczną. Jeśli nasze serca i umysły nie będą karmione właśnie prawdą Bożego Słowa, to będą karmione właśnie takimi kłamstwami. Czy możemy zaufać komuś, kto nas notorycznie zwodzi i kłamie? Komuś, kto nabija nas w butelkę? Wiecie, warto jest ufać Bogu, jak już wspomniałem nie raz, ale żeby nam się to wyryło. Warto jest ufać Bogu, ponieważ On nie kłamie. I skoro Bóg mówi prawdę odnośnie naszej przeszłości, skoro Bóg mówi prawdę odnośnie też naszej teraźniejszości, to Bóg mówi również prawdę odnośnie naszej przyszłości. I w drugim Koryntian pisze: albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy to dobre, czy złe. Inny przekład tego samego słowa mówi: wszystkim nam bowiem trzeba się będzie pokazać przed sędziowskim krzesłem Chrystusa, aby każdy sobie odebrał to, co poprzez ciało zrobił i ze względu na to, czego dokonał, czy dobrego, czy złego. Każdy przed Nim stanie i każdy zda sprawę z własnego życia. Nawet najbardziej zatwardziały ateista, nawet sam Mr. Richard Dawkins stanie przed Nim i będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia, ze swojej wiary i z tego, co, z tej szansy, która mu była również i tutaj na ziemi dana. Ja i ty, każdy, który siedzi na tej sali, przyjdzie taki dzień, że przed Nim staniemy twarzą w twarz. Moje pytanie, z jakimi argumentami przed Nim staniesz? Co Mu przyniesiesz? Co Mu powiesz? Co Mu pokażesz? Jak się wytłumaczysz? Z czym przed Nim staniesz? Wiecie, ludzie mają różne wyobrażenie. Myślą, że jak nakarmią głodnych, to już wystarczy, żeby dostać się do nieba. Inni może uważają, że jak będą całe dnie, noce, godziny spędzać w jakimś, nie wiem, świątobliwym miejscu, to wystarczy. Inni może uważają, że jak będą jakoś katorżniczo wręcz traktować swoje ciało, to jest ta właśnie ofiara. Inni może myślą, że jak dokonają coś niezwykłego, to przed Nim staną. A jakie jest Twoje wyobrażenie? Z czym staniesz przed Bogiem? Powiesz Mu, że byłeś dobry? Musiał być jak sam Bóg. Dlatego, że Jezus powiedział, że tylko Bóg jest dobry. Czy powiesz Mu, że w Niego wierzyłeś? Pytanie, jaki rodzaj wiary masz? Czy masz rodzaj wiary jeśli, czy pomimo? Chcę ci powiedzieć, że diabeł też wierzy. Demony wierzą. I pisze, że oni drżą, oni się boją tego dnia. Powiedz, że nic złego nie zrobiłeś. Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. I nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Powiesz, że to nie twoja wina? Boże Słowo mówi, że każdy sam odpowie za swoje winy, za swoje życie przed Bogiem. Jest tylko jedna odpowiedź, kochani. Jest tylko jedna, jedyna. I w Bożym Słowie ją znajdujemy. Jeśli będziecie czytać Boże Słowo każdego dnia, wiele, wiele w Nim znajdziecie. Wiele z Nim znajdziecie. Możesz nie mieć czasu na to, żeby, wiecie, oglądać telewizję czy posłuchać radia, ale znajdź czas na to, żeby rozmawiać z Bogiem przez Boże Słowo. Jest tylko jedna odpowiedź. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Amen? Słyszymy to dobrze? Nie ma żadnego potępienia dla jednego rodzaju ludzi, którzy staną przed Bogiem. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Powiem inaczej. Dla tych, którzy zaufali Jezusowi. Którzy zaufali Mu tak bardzo, że powierzyli swoje drogi i swoje życie Jemu. A inny werset mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy warto ufać Bogu? Czy dziwimy się teraz, dlaczego Dawid powiedział, zaufałem Bogu i nie będę się bał, nie będę uciekał? Ja wierzę, że nasze zaufanie do Boga, kiedy przybierze taki trochę wyższy wymiar, kiedy postanowimy w naszych sercach, że jeszcze bardziej zaufamy Bogu, to wiecie, co się stanie? Jeszcze bardziej nasze życie się zmieni. Jeszcze bardziej. I tego wam życzę. Niech was Bóg błogosławi. Amen.